Rozdział 34. Dzika jazda białej myszy. Umówiliśmy się, że jedynie Mateusz będzie towarzyszył doktorowi w jego wyprawie na strych. Ja miałem czekać w przedsionku, a Bumpo przed domem. Jego i moja rola w tym planie polegała na pilnowaniu i czatowaniu. W razie potrzeby mieliśmy umówione znaki i określone miejsce spotkania. Kiedy doktor cicho, cichuteńko otworzył drzwi kluczem pana domu, poczułem pierwszy raz tego wieczoru prawdziwy strach. Z niespodzianą szybkością wyskoczyły jednocześnie wielkie, groźne głowy obu psów podwórzowych, witając doktora. W przedsionku panowały głuche ciemności. Byłem rad, że obowiązki moje nie kazały mi iść dalej. Tak jak się umówiliśmy, usiadłem na podłodze i rozpocząłem straż. Chwała Bogu, Jeep został ze mną. Doktor i Mateusz, trzymając za obroże wielkie psy i prowadzeni przez nie, posuwali się prędko i cicho przez zasłane dywanem schody wśród najgłębszej ciemności na najwyżej położone piętro. Zdawało mi się, że wieczność minęła od ich odejścia. Zanim ta noc przeszła, doszedłem do przekonania, że nie mam żadnych zdolności do zawodu włamywacza. Było to dla mnie zbyt denerwujące. Za każdym razem, gdy wiatr wstrząsnął oknem albo poruszał zasłoną, byłem pewny, że odkryto nas i że ktoś celuje do mnie z pistoletu albo zamierza się pałką. Walczyłem z pokusą otworzenia drzwi do sieni, aby dać dostęp do domu światłu gwiaździstego nieba. Ale miałem polecenie zostawić je zamknięte, aby przeciąg nie zwrócił uwagi kogokolwiek z domowników. Wreszcie Jeep szepnął: nie przestrasz się, jeśli cię ktoś potrąci. Schodzą ze schodów, czuję to węchem. W chwilę później dotknął mego ucha wilgotny pysk Diany, która prowadziła doktora przez przedsionek. Co za szczęście, że mnie Jeep ostrzegł. Inaczej zacząłbym pewnie skakać ze strachu na wszystkie strony. Niewyraźne zarysy postaci doktora i Mateusza minęły mnie w przejściu na dziedziniec. Poszedłem za nimi. Doktor odwrócił się, z wdzięcznością pogłaskał oba psy, wpuścił je z powrotem do przedsionka i zamknął drzwi. Potem wyjął szczura z kieszeni, dał mu klucz i spuścił go na ziemię. Z mroków ogrodu wynurzyła się olbrzymia postać Bumpa i przyłączyła się do nas. Znowu rozpoczęliśmy, pod przewodnictwem Jeepa, wędrówkę przez ogród w kierunku murów otaczających posiadłość. Pałałem chęcią zapytania doktora o to, czy powiodła mu się wyprawa, ale powstrzymałem się, dopóki nie stanęliśmy pod jaworem. Tam dopiero uważałem, że mogę go bezpiecznie zapytać, czy ma testament przy sobie. Tak, szepnął, jest w mojej kieszeni. Wszystko dobrze poszło. Udało nam się otworzyć skrytkę, a potem zamknąć. Nikt nie pozna, żeśmy tu byli. Ale rozumie się, nie czytałem jeszcze testamentu. Chodź, gdzie jest lina? Znowu wleźliśmy jeden za drugim na mur, przerzuciliśmy kołyszący się sznur na drugą stronę muru i spuściliśmy się po nim cichutko na drogę. Z westchnieniem ulgi udaliśmy się z powrotem. Gdyśmy przybyli do głównej bramy, zajaśniał świt. Jeep i Kling, niby duchy, przecisnęli się przez sztachety i przyłączyli się do nas. Po przybyciu do domu pobiegliśmy wszyscy do gabinetu doktora. Zapalono kilka świec, gdy tymczasem doktor rozłożył na stole testament. Była to dla nas wstrząsająca chwila, gdy tak staliśmy wokoło, patrząc mu przez ramię. Istotnie, jeden róg dokumentu był odgryziony i skrawek, który był w moim posiadaniu, doskonale do niego przystawał. Pomijając wstępne paragrafy testamentu, doktor wskazał palcem na interesujący nas rozdział. Przeczytał: zapisuję sumę 100 tysięcy funtów na cele Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Wykonawcy testamentu wybierają... Ale nie pozwoliliśmy mu dalej czytać. Mateusz, ja i Bumpo zawołaliśmy hurra i zatańczyliśmy wokoło stołu z radości. Minęła długa chwila, zanim uspokoiliśmy się dostatecznie, aby dopuścić doktora do dalszego czytania. Gdyśmy znowu zasiedli na krzesłach, spostrzegłem, że doktor patrzy w osłupieniu na coś, co Mateusz obraca w palcach. Przestraszyłem się, gdy zobaczyłem, że jest to jedna z brylantowych spinek ze skórzanego pudełka Ernesta Dorntona.
Skąd to macie, Mateuszu?
Zapytał doktor cichym, nieco przestraszonym głosem.
Co?
Rzekł karmiciel kotów i usiłował przybrać niewinny wyraz twarzy.
To tylko mała pamiątka, którą sobie wziąłem z domu Dorntona.
Przez chwilę doktor był zbyt przerażony, żeby móc wydobyć głos.
Przecież to nie jest jego własnością,
mówił dalej Mateusz. Przecież to on pozbawił zwierzęta tak wielkiego majątku, który im przypadał według testamentu.
Ale kiedyście to wzięli, Mateuszu?
Zapytał doktor.
Przecież byliście cały czas ze mną.
Tylko na chwilę zajrzałem do jego pokoju, gdy przechodziliśmy obok. To cacko znajdowało się na gotowalni i nie mogłem się oprzeć pokusie, żeby go sobie nie wziąć na pamiątkę. Doktor zakrył twarz rękami i upadł jak ogłuszony na krzesło.
Och, Mateuszu, Mateuszu, jęknął. Przecież obiecaliście mi porzucić raz na zawsze podobne sprawy.
Przez chwilę milczeliśmy wszyscy. Wreszcie doktor powiedział: nie wiem naprawdę, co mamy teraz począć. Biała mysz wlazła mi na rękaw i szepnęła:
co się dzieje z doktorem? Co się stało?
Wytłumaczyłem jej to tak krótko i zrozumiale, jak potrafiłem.
Proszę mi dać ten guzik, panie doktorze!
Zawołała, skacząc poprzez stół do Jana Dolittle. Zaniosę go raz, dwa, trzy na miejsce.
Czy naprawdę mogłabyś to zrobić?
Zapytał doktor. I na tę myśl natychmiast rozjaśniły nam się wszystkim twarze.
Ale przecież już jest biały dzień, na pewno zniknięcie brylantu zostało zauważone.
I pomyśl, jak to długo potrwa, zanim się tam dostaniesz. Bardzo prędko, gdy mysz siądzie na mój grzbiet, odezwał się Jeep. Mogę ją zanieść do dworu. Tam będzie mogła prześlizgnąć się przez szparę do domu i odnieść klejnot. Warto spróbować.
Dobrze, rzekł doktor.
Ku wielkiemu zawodowi Mateusza doktor sięgnął przez stół, wyjął mu z ręki kosztowny klejnot i oddał myszy.
Uratujesz nas od wielkiego kłopotu, jeśli ci się uda odnieść ten brylant na miejsce. Szczęść ci Boże w drodze.
Biała mysz wzięła spinkę w łapki, wskoczyła na grzbiet Jeepa i zniknęła w galopie przez okno kuchenne. Po jej zniknięciu nastało długie i kłopotliwe milczenie. Wreszcie odezwał się doktor.
Stubbins i Bumpo, mam nadzieję, że ta sprawa zakończy się pomyślnie i że zachowacie w zupełnej tajemnicy to, co tu zaszło.
Było nam bardzo ciężko na sercu, ale skinęliśmy w milczeniu głowami na znak zgody.
A co do was, Mateuszu? Ciągnął doktor dalej. Muszę was ostrzec, że jeśli się jeszcze raz coś takiego powtórzy, rozstaniemy się. Na zawsze. Wiem, że własny majątek mogę wam zaufać. Ale muszę być pewny, że w stosunku do cudzej własności zachowacie się tak samo. Jeśli się będziecie opierać, nie możemy odtąd mieć ze sobą nic wspólnego, rozumiecie?
Rozumiem,
powiedział Mateusz cichym głosem.
Powinienem był przewidzieć, że wprawię przez to pana w kłopotliwą sytuację, ale nie mówmy już o tym.
Doktor odwrócił się, jak gdyby chciał wyjść do ogrodu. Szukał swego kapelusza. Nagle twarz ściągnęła mu się w wyrazie przerażenia.
Stubbins?
Jęknął.
Gdzie jest kapelusz?
Nie chce pan chyba przez to powiedzieć, że znowu zostawił go pan w pałacu?